Mamy lekko spóźnienie, ale meldujemy się na rozmowę z profesorem Tomaszem Grosse, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To my teraz porozmawiamy nie tyle o migracji, chociaż też, ale o polityce europejskiej. To trochę umyka w naszej debacie krajowej. Czekamy na tą decyzję embarga na ukraińskie zboże, ale to o tyle umyka, że jest to decyzja, która no, w jakimś sensie idzie w poprzek dotychczasowych europejskich polityk. Jak z punktu widzenia polityki europejskiej, rozumienia systemu europejskiego, rozumienia jednolitego rynku wygląda podejmowanie decyzji o tym embargu dla pięciu wybranych państw?
No tutaj ta decyzja jest przede wszystkim uzasadniona tym, że zboże ukraińskie przybywa nie tyle do całej Unii Europejskiej, albo nie jest transferowane poza granice Unii Europejskiej do przykładowo krajów trzeciego świata, ale pozostaje właśnie przede wszystkim w tych krajach przygranicznych tej wschodniej flanki Unii Europejskiej i wprowadza bardzo poważne zaburzenia produkcji rolnej na rynku produktów rolnych z ogromnymi kosztami dla samych rolników, a też stabilizacji produkcji żywnościowej, czyli no, taka była przyczyna tego wyłączenia tych krajów, jeśli chodzi o decyzję Komisji Europejskiej w odniesieniu właśnie do zboża ukraińskiego. I teraz no, jakby cały bój w Komisji Europejskiej toczy się o to, żeby przedłużyć tą decyzję przynajmniej do końca obecnego roku. Natomiast jeszcze jest kolejna rzecz, która byłaby dużo, albo a przynajmniej równie istotna, a nawet racjonalna, czyli sfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej transferu zboża ukraińskiego na przykład do portów bałtyckich. Bo zasadniczy problem polega na tym, że te koszty są tak duże, koszty transportu z Ukrainy właśnie nad Bałtyk, że cały handel zbożem ukraińskim przestaje być opłacalny dla producentów ukraińskich. W związku z tym jeżeli ten transfer cały czas jest możliwy, tutaj nie ma żadnych przeszkód i decyzje Komisji Europejskiej poprzedniej, kolejne, one jakby zezwalają na taki transfer, tylko że chodzi o to, że czym innym jest sprzedaż, dajmy na to, zboża ukraińskiego w Polsce, to jest opłacalne dla producentów ukraińskich, a czym innym jest transfer do statków zacumowanych na Morzu Bałtyckim. I to niestety już nie. Więc jeżeli na przykład Komisja, czy szerzej Unia Europejska chciałaby kraje Europy Zachodniej wesprzeć Ukraińców, no to zamiast krytykować Polskę czy inne kraje Europy Środkowej, przede wszystkim trzeba by było pomóc w tym transferze. Wtedy i wilk byłby syty, i owce całe, mówiąc krótko.
A z drugiej strony jest tak, że o czym mówił dzisiaj rano w poranku Janusz Wojciechowski, komisarz europejski, no, że to wymagało dużej woli i dużego i dużej także zabiegów merytorycznych i politycznych, żeby skłonić Komisję Europejską no, do pewnego odstąpienia od idei jednolitego rynku, że jeżeli ktoś ma prawo wjazdu, no to już na teren całej Unii, a nie na fragment tego rynku ze swoim towarem czy usługą.
Generalnie to prawda. Komisja Europejska jest niechętna do tego typu wyjątków, ale to też nie jest tak, że Komisja Europejska w sytuacjach kryzysowych nie podejmuje takich działań. Podejmowała je w przeszłości i będzie podejmowała w przyszłości. Także tutaj można być spokojnym, to chodzi o dobrą wolę. Tak naprawdę Komisja w założeniach powinna być usługowa, czyli powinna przede wszystkim widząc pewien kryzys, pewną sytuację, która jest dramatyczna z punktu widzenia właśnie zaburzeń rynkowych, powinna szybko i sprawnie pomagać państwom członkowskim. Albo w jeden sposób, albo w drugi, czyli albo blokując czy wyłączając jak gdyby możliwość handlu danym produktem na części rynku wewnętrznego, albo ułatwiając jakby transfer zboża ukraińskiego. Czyli najlepsze byłoby zastosowanie tych obu metod.
Na ile jest tak, że działania polskich władz stworzyły jakąś presję, bo nie wiemy, czy to embargo będzie przedłużone. Dzisiaj w poranku nawet komisarz Wojciechowski tak mówił, jakby miało być. No teraz mam informację, że parlament Bułgarii zezwolił na import tego zboża, więc już nie piątka, a czwórka. No ale za czym, czy to wystarczy, czy nie wystarczy? A może Bułgaria mogła sobie na takie głosowanie pozwolić, bo wie, co powie Komisja Europejska, bo się domyśla, bo wierzy też w te, no niejasne, no, ale jednak między wierszami dość wyraźne sygnały od komisarza Wojciechowskiego. Na ile jest tak, że ta presja polskiego rządu i innych rządów no, zmusiła komisję, że ona chcąc, nie chcąc musiała ulec, chociaż wcale tak nie bardzo chciała chronić rynki rolne, zwłaszcza tych państw środkowej Europy.
Rzeczywiście ta decyzja jeszcze jest przed nami, zobaczymy jak ona będzie. Później ewentualnie można to skomentować. No jeżeli komisja przedłuży swoją własną decyzję o kolejne miesiące, no to ta presja krajów naszej części Unii Europejskiej okaże się być skuteczna. Zresztą już raz Komisja Europejska się zgodziła przecież na pod naszą presją właśnie na te decyzje, które ograniczają reguły rynku wewnętrznego, jeśli chodzi o handel zbożem z Ukrainy. Natomiast my musimy pamiętać, że tutaj jest presja jakby dwojakiego rodzaju z drugiej strony. Po pierwsze, na handlu zbożem ukraińskim zarabiają i na produkcji zresztą tego zboża. No, duże korporacje zachodnioeuropejskie i one oczywiście chcą odnosić korzyści, a nie zastanawiać się, jak sprzedać kolejne tony zboża ukraińskiego. Druga rzecz jest taka, że no też tutaj jest pewna gra geopolityczna. Ten konflikt polsko-ukraiński oczywiście jest na rękę Putinowi, ale też, jak się wydaje, jest na rękę niektórym krajom Europy Zachodniej, które by chciały przede wszystkim rozbić ten front jedności ukraińsko-polski, na przykład zastąpić Polskę w tych relacjach z Ukrainą. Jeśli chodzi o pewnego rodzaju tutaj pomoc i pośrednictwo w relacjach z Unią Europejską. Więc podsumowując, ta gra jakby ma wiele aspektów, nie tylko ten ekonomiczny.
To teraz przejdźmy do wystąpienia Ursuli von der Leyen, która mówiła o pewnej wizji, takie wystąpienie o stanie Unii Europejskiej w Europarlamencie wczoraj, no, o tym, jak wygląda sytuacja, jak wygląda no, polityka także Komisji Europejskiej, to tak trzeba powiedzieć. Mówiła na temat czy nie na temat? Bo wiele jest głosów, że pani Ursula von der Leyen jakby nie zauważała świata, który się dzieje dookoła niej.
To prawda. Ona była troszeczkę oderwana od rzeczywistości, czego przykładem jest chociażby to, że dopiero na samym końcu własnego przemówienia wspomniała o kryzysie migracyjnym. I po w gruncie rzeczy kilkunastu latach od wybuchu kryzysu, bo ten kryzys się zaczął wcześniej niż w 2015 roku, ona zachęcała Europejczyków do cierpliwości. A poza tym twierdziła, że już jest przyjęty nowy pakt w sprawie migracji. W związku z tym jest niejako pozamiatany, czyli już...
A przecież nie jest.
I w tym samym mniej więcej czasie 100 statków dziennie przybywa z nielegalnymi imigrantami na Lampedusę. W związku z tym, no to jest właśnie to zderzenie z tą rzeczywistością. Tym bardziej, że ten pakiet w swojej migracji jest bardzo kontrowersyjny. Zapewne nie będzie przynajmniej przez niektóre kraje realizowany, nie będzie wdrażany. Nie mówiąc już o tym, że ten pakt nie rozwiązuje właśnie problemu tego wpływu czy napływu kolejnej wielkiej fali imigrantów z Afryki. Czyli to pokazuje to, co komentuje wiele obserwatorów czy ekspertów, że pani przewodnicząca jest oderwana od rzeczywistości, takie troszeczkę lukrowane przemówienie dała o bardzo dobrym stanie Unii, chociaż ta Unia trzeszczy we wszystkich możliwych fragmentach. To było poza tym wystąpienie wyborcze. Ona przecież stara się o reelekcję, chociaż oficjalnie tego jeszcze nie potwierdziła. W związku z tym w ramach takiej polityki wyborczej w tym przemówieniu było dla każdego coś miłego, byśmy mogli powiedzieć. Były ukłony i w stosunku do Amerykanów, i w stosunku do Ukraińców, i w stosunku do Francuzów, Niemców, Europejskiej Partii Ludowej, od której nominacji zależy to, czy ona będzie tym kandydatem na przyszłego szefa Komisji Europejskiej, czy nie. Więc tutaj było, starała się nie zadrażniać, starała się raczej robić duże ukłony w stosunku do różnych aktorów, po to, żeby, no i też starała się chwalić właśnie swoimi różnymi osiągnięciami po to, żeby uzyskać tą reelekcję.
Panie profesorze, czasami jest tak, że my się budzimy w pewnej rzeczywistości już, kiedy ona nas zaskoczy, kiedy już funkcjonuje, kiedy jest stanem zastanym, ale to spróbujmy być, może uchwycić moment, którego jeszcze nie jest, który jeszcze nie jest opisany. Pani Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, rzeczywiście taki bardzo jasny i pogodny obraz Unii Europejskiej pod swoimi rządami przedstawiła, a tymczasem mówiliśmy o tym, no fragment z naszego punktu widzenia słuszna decyzja, no ale jednak to jest fragmentowanie rynku europejskiego, 4 czy 5 państw, to nie wiemy, ale będzie miał inne zasady niż pozostałe państwa co do wwozu produktów rolnych z Ukrainy. W tej chwili informacja, że Francja i Niemcy blokują napływ do ich krajów migrantów, którzy przybyli do Włoch i stamtąd idą w głąb kontynentu, co z kolei no, zaburza tą inną z czterech wolności, czyli swobody, wolności przepływu osób wewnątrz Unii Europejskiej, co prawda nielegalnych migrantów, no ale zawsze to są osoby, które jakoś tam może mają kartę, no, czekają na decyzję i muszą czekać w jednym państwie, nie mogą pojechać dalej. Czy nam się na naszych oczach, w tych oczywiście oklaskach w Europarlamencie, w tej lukrowanej rzeczywistości Ursuli von der Leyen, ale jednak Unia nie rozchodzi w szwach po prostu faktycznie, że nagle strefa Schengen przestaje działać, że wspólny rynek zaczyna się fragmentować, że ta Unia się rozłoży w szwach i nikt nie chce tego otwarcie powiedzieć?
To prawda. Ja tutaj bym abstrahował od tego wspólnego rynku, bo tak jak powiedziałem, to jest punktowe, bardzo ograniczone w zakresie czasowym ograniczenie funkcjonowania eksportu, tak naprawdę importu do Unii Europejskiej produktów zewnętrznych. Nie robiłbym z tego dramatu. To jest raczej przykład takiej niezbędnej elastyczności, która właśnie w sytuacji kryzysu powinna być szybko podejmowana. Natomiast to wszystko, o czym pan mówił, dotyczące strefy Schengen, to jak najbardziej, w świetle tego, o czym wspomniałem wcześniej, czyli że ten kryzys no nie wydaje się być bardzo istotny z punktu widzenia przemówienia pani von der Leyen, kryzys migracyjny. I generalnie rzecz biorąc uważa, że w zasadzie już jest sprawa załatwiona, no bo przyjęliśmy ten nowy pakt w sprawie migracji. Tymczasem strefa Schengen rzeczywiście się pruje i jeden z największych okrętów flagowych Unii Europejskiej, czyli właśnie strefa Schengen, no, chwieje się w posadach. Dlaczego? Dlatego, że przez wiele lat kryzysu migracyjnego Unia Europejska nie była w stanie skutecznie powstrzymać nielegalnej imigracji do Unii Europejskiej z Azji i z Afryki, która ma charakter masowy, czyli wielomilionowy. Kryzys nie jest czymś nowym, jest wieloletnim. Natomiast jego skutki są dramatyczne i dla strefy Schengen, i co widzimy już w tej chwili, pan redaktor o tym wspomniał, ale też jest to w szerszym kontekście bardzo dewastujące dla integracji europejskiej, no bo ludzie są wkurzeni na Unię Europejską, że na przykład zabrania nam ustawiać barierę na granicy wschodniej, odwołuje się do praw humanitarnych nielegalnych imigrantów, których w naszym przypadku przysyła Putin, ich nie widzi po prostu, że to jest problem geopolityczny, problem dla bezpieczeństwa w bardzo wielu innych wymiarach i nie reaguje, czyli jest pewnego rodzaju narracja, której przykładem było to orędzie o stanie Unii, taka proeuropejska, odnosząca się do różnych wspaniałych idei i wartości i nie dostrzegająca problemów, które rozsadzają Unię Europejską, ludzie to widzą i zaczynają się coraz bardziej buntować.
I zobaczymy, jak ten bunt będzie przebiegał. A czy, to już na koniec pytanie, czy pan profesor spodziewał się jakiejś reakcji elit unijnych, że nagle ten fakt, że ta Unia, no przynajmniej w strefie Schengen, ale także będę się upierał, że jednolity rynek, może to wyłączenie jest faktycznie czasowe, ale są inne sygnały, są pracownicy delegowani, są firmy transportowe, jest wiele przykładów, że wspólny rynek, nie tylko strefa Schengen, ale także, więc nie tylko przepływ osób, ale także przepływ towarów, przepływ usług, chyba nawet jest z kapitałem, ale że przynajmniej te trzy wolności są pod obstrzałem i że ta Unia wbrew blichtrowi, wbrew oklaskom, zapada się w sobie.
No oczywiście, mamy przecież strefę euro, kolejny okręt flagowy Unii Europejskiej, który przynajmniej przecieka, a w sytuacji kryzysów ekonomicznych może nawet zatonąć. Mamy politykę klimatyczną, która w sytuacji konfliktu geopolitycznego na wschodnich granicach Unii Europejskiej w świetle kryzysu energetycznego też jest bardzo wątpliwa, a przecież pani von der Leyen właśnie w tym swoim orędziu o stanie Unii powiedziała, że będziemy trzymać kurs. Czyli tutaj nie ma pewnej refleksji. Refleksja przychodzi zbyt późno. Już jak przedsiębiorstwa czy obywatele Unii Europejskiej zderzają się ze ścianą, dopiero wtedy następuje taka sytuacja, że niby trzymamy kurs, ale jednocześnie próbujemy coś tutaj naprawić i pewne działania w ramach polityki klimatycznej są podejmowane, które no, wprost wynikają z tej sytuacji bardzo trudnej i geopolitycznej i wynikającej wprost z ciężarów nałożonych przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Tylko że ta zmiana, ta refleksja przychodzi zbyt późno, jest bardzo umiarkowana, na bardzo niewielką skalę i to oznacza, że te kolejne okręty flagowe zatapiają całą integrację europejską.
O tym mówił profesor Grzegorz Gross, politolog związany jako wykładowca z Uniwersytetem Warszawskim, no ale też chociażby z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 12.59. Kończymy Kurier w samo południe. Zapraszam Państwa dalej do słuchania Radia Wnet. O ile nic się wielkiego nie zmieniło, dzisiaj czwartek, powinien być duży pokój, ale czy będzie Elżbieta Mazol? To się tylko Państwo wówczas dowiedzą, jeżeli Państwo będą uważnie słuchać Radia Wnet, a jedno przynajmniej jest pewne, za chwilę będzie serwis informacyjny.